Komentarze Radia Gdańsk.
10 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry we wtorkowy poranek i zapraszam na komentarze Radia Gdańsk. W studiu Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I Maciej Naskręt, Dziennik Bałtycki, witaj.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, gdański Lotos został oddany w ręce morderców, łapówkarzy i przestępców. Takie słowa za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych wypowiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Lotos, a w tej chwili już Orlen, sponsoruje wiele imprez i kulturalnych, i sportowych, miejskich, nie tylko miejskich, ale także tych o skali wojewódzkiej czy krajowej. No, jak to się ma do godności i do stanowiska, jakie zajmuje pani Dulkiewicz?
No trudno na tym poziomie rozmawiać, nawet z prezydentem takiego niedużego miasta jak Gdańsk. Elementarna wiedza mówi, że to ogół akcjonariuszy, a nie politycy Platformy Obywatelskiej rozstrzygają o losach spółek i gdyby projekt ten był sprzeczny z interesami akcjonariuszy Orlenu i Lotosu, na pewno sygnały z walnego zgromadzenia byłyby zupełnie inne, nie byłoby jednoznacznego poparcia dla takiego projektu, który ma poza znaczeniem korporacyjnym olbrzymie znaczenie gospodarcze, jeśli chodzi o kształtowanie polskiej gospodarczej racji stanu i to jest coś, co przekracza rozmiar gminy Gdańsk i lokalnych sentymentów, czego pani Dulkiewicz w swojej błyskotliwej ocenie nie była w stanie zauważyć. Nadto wśród tych wszystkich akcjonariuszy są wielkie i poważne fundusze inwestycyjne.
Emerytalne,
nawet bank będący własnością rządu norweskiego. Więc wszyscy ci państwo zostali znakomicie podsumowani. Podobnie jak właściwie pani sama Aleksandra Dulkiewicz się podsumowała, bo jest posiadaczem niedużego, bo niedużego, ale jednak pakietu akcji, które są częścią tych funduszy i dobre wyniki tych funduszy przełożą się też na stan zamożności, polepszą stan posiadania pani prezydent, więc nawet gdyby patrzyła w takiej bardzo wąskiej, prywatnej perspektywie, to powinna mieć nieco inną refleksję. No niestety emocje polityczne związane z tym, że nie robi tego prezes minister Grat, premier Tusk i prezes Olechnowicz, przekraczają granice rozumu niezbędnego do pełnienia funkcji publicznych w Gdańsku.
Wspomniałeś byłego prezesa Lotosu. Te głosy właśnie byłego prezesa są dość mocno słyszalne, że to nie jest dobra inwestycja, że to jest zły pomysł. Skąd się biorą takie głosy? No przeczące tak naprawdę logice. Maciej Naskręt.
No, trudno powiedzieć. No to jest, nie wiem, może tam są jeszcze jakieś osoby, które próbują coś w tej strukturze Lotosu, coś dla siebie ugrać. No, moim zdaniem słowa w ogóle prezydent Dulkiewicz, Platformy Obywatelskiej są nieracjonalne w tej całej historii wokół fuzji Orlenu i Lotosu. Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, bo tak, związki zawodowe wyraziły zgodę na tą fuzję.
Związki zawodowe, które też warto tutaj dodać, związki zawodowe z reguły szukają momentami dziury w całym.
Tak, no ale...
I bardzo się obawiają o swoją przyszłość, swoich członków.
I próbują
członków.
Też coś na tym ugrać. Związki zawodowe wyraziły na tę zgodę. Akcjonariusze wyrazili zgodę na tą fuzję. Mało tego, zgodziła się Komisja Europejska. Ale nie zgadza się Platforma Obywatelska.
No, przypomnę, że kiedy Donald Tusk nie widział żadnych przesłanek ideologicznych dla sprzedaży grupy Lotos Rosjanom, to żaden polityk Platformy nie mówił wtedy o wyprzedaży mordercom, złoczyńcom, przestępcom, łapówkarzom. Jakoś tak sakralizowano ten kierunek myślenia o rozwoju inwestycyjnym grupy Lotos. Wspomniany prezes Olechnowicz, co warto zawsze powtarzać, zważywszy na to, że w sposób dość istotny zmienił punkt widzenia, przecież podpisywał z ministrem Gradem umowę o współpracy związanej z projektem inwestycyjnym prowadzonym przez rząd, czyli angażował grupę Lotos do projektu prywatyzacyjnego opartego o między innymi propozycje firm rosyjskich. Po drugie, na łamach parkietu oficjalnie potwierdzał, że dwie polskie firmy rafineryjne petrochemiczne muszą się zintegrować, jeżeli mają przetrwać na bardzo trudnym europejskim rynku. Miał rację, której teraz nie chce mieć, ponieważ w tym czasie od tamtego wywiadu do dzisiaj zlikwidowano, no, w Europie zamknięto prawie 30 rafinerii. Ten rynek bardzo się zmienił i na samej marży rafineryjnej, przerobie ropy, perspektywy nawet nowoczesnej rafinerii gdańskiej są nieco zawężone, dużo bardziej zawężone niż wtedy, kiedy stanowią część wielkiego bloku petrochemicznego, który jakby zmienia profil i strukturę produkcji.
Tak, no bo mówimy o rewolucji energetycznej.
Ale to warto podkreślić, że w Polsce na tym rynku petrochemicznym dzieje się to, co dekady temu działo się w Europie Zachodniej. Czyli jest jeden duży gracz, jeśli chodzi o zakup surowców. Jest to gracz narodowy. I tak samo dzieje się we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii. To jest naturalna kolej rzeczy i no, ja nie widzę powodów do obaw póki co.
Marzeniem ekipy politycznej Donalda Tuska była współpraca z Saudi Aramco. Był wyjazd, były rozmowy, przypłynął jeden tankowiec w roku 2013. Wówczas na oficjalnej stronie Lotosu deklarowano, że jeżeli ta współpraca będzie technologicznie, ekonomicznie sprawna, to grupa Lotos rozwinie współpracę z Saudi Aramco. No trzeba było paru lat i prezes Obajtek zrealizował marzenia Donalda Tuska i Pawła Lechnowicza i rzeczywiście Saudi Aramco, największy dostawca ropy naftowej na świecie, jest częścią polskiego projektu petrochemicznego.
To teraz porozmawiajmy o tym, w jaki sposób można sprywatyzować mienie miejskie. Tym razem nie mówimy o tym łączeniu, nie mówimy o inwestycjach, ale mówimy o sprzedaży. GPEC to temat, który często pojawia się na łamach twojej gazety, Marku. Przypomniałeś o tym także wczoraj. 10 milionów euro wypłacą gdańszczanie do komunalnej kasy saksońskiego Lipska. Sponsorujemy.
No to
oświetlenie
jest,
ulic, tramwaje, remonty chodników, ale nie u nas.
To nie była przede wszystkim, jak tutaj się chyba przejęzyczył albo pomylił radny Skiba, żadna prywatyzacja. To była sprzedaż przedsiębiorstwa komunalnego gdańskiego przedsiębiorstwu komunalnemu z Lipska. Innymi słowy, socjaldemokraci z Lipska okazali się bardziej bystrzy i przezorni od gdańskich liberałów, którzy uchodzą za rynkowych wolnomyślicieli. To w warunkach kryzysowych dopiero widać, jak błędna była ta decyzja i jak szkodliwa dla społeczności gdańskiej. Ona była pożyteczna politycznie, użyteczna politycznie wtedy, kiedy ją przeprowadzano, bo za 180 milionów złotych, 183 miliony złotych, ówczesny zarząd Gdańska podratował stan gdańskiego budżetu, nie patrząc w przyszłość. Myśmy po prostu te pieniądze skonsumowali dla utrzymania pewnego politycznego status quo w Gdańsku. Jeśli natomiast mówimy używamy niefortunnego pojęcia prywatyzacja, to rzeczywiście niektóre posady w organach korporacyjnych GPC przejętego przez Leipziger Stadtwerke zostały sprywatyzowane albo przez prezydenta Gdańska, który jednoosobowo sam siebie wydelegował do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, albo przez dyrektor Iwonę Bierut, która była częścią mechanizmu negocjacyjnego gminy Gdańsk w relacjach z Niemcami. Także z pracy w strukturach niemieckich skorzystał wiceprezydent odpowiedzialny wówczas za sprawy komunalne, pan Szczepan Lewna. Nikt w Gdańsku nie widział wtedy nic niestosownego w tym, że ważni funkcjonariusze samorządowi stają się beneficjentami decyzji podejmowanych przez władze Gdańska.
Ale tutaj trzeba... Ale to przez wiele lat nikt nie widział w tym nic złego, bo przypomnijmy sobie chociażby sort Neptun Gdański i tę sytuację.
Ale przypomnijmy, że klucz całej tej rzekomej prywatyzacji, o której Marek tutaj mówi, jest to, że najpierw zadłużano spółkę GPEC, na przykład poprzez to, że szkoły, placówki nie płaciły za ciepło. Władze miasta wtedy mówiły, no nie jesteśmy w stanie finansować tej spółki, oddłużać tej spółki, więc trzeba ją sprzedać. To był taki bardzo bystry mechanizm, w cudzysłowie bystry.
Ważna uwaga, tak. A dodałbym jeszcze, że umyka to z pamięci, że zarząd prezydenta Posadzkiego, Marzewskiego i Kosteckiego przeprowadził za pieniądze Banku Światowego poważną modernizację sieci ciepłowniczej, czyli my tak naprawdę tą sieć od strony technologicznej wyremontowaliśmy, obciążając budżet Gdańska, a następnie sprzedaliśmy, dziś można powiedzieć, za bezcen, bez uwzględnienia goodwillu, czyli głębokości, wartości rynkowej, obszaru rynkowego, który jest zamknięty tak naprawdę i jest rodzajem monopolu, sprzedaliśmy dość naiwnie, a może wcale nie naiwnie, bo podchody, jakie czyniono wówczas pod wielu gdańskich radnych, o których pisał bezpośrednio i wprost Głos Wybrzeża, wówczas zdają się wskazywać także na różne inne aspekty tej operacji gospodarczo-politycznej.
Ja przypomnę, że była próba odkupienia GPC-u, to jest taka dość...
Redaktor Kubiak przypomniał to w rozmowie z Andrzejem Skibą. Była próba bardzo poważna, bo propozycje zostały złożone przez Polską Grupę Energetyczną, jedną ze spółek, i ona nie została nawet przekazana przez Radę Nadzorczą do rozpatrzenia przez zarząd. Niemcy po prostu zrobili znakomity interes, a jak znakomity, to pokazuje obecny kryzys, bo te pieniądze, gdyby pozostały w Gdańsku...
10 milionów, piękny kupon.
10
piękny
milionów kupon, euro.
Tak.
10 milionów euro, czyli 45 milionów.
No i w takiej sytuacji, bo mówimy o tym GPC-u, prezydent Gdańska lamentuje nad połączeniem dwóch polskich firm. No proszę lamentować nad własną nieudolnością w zarządzaniu majątkiem gminnym w mieście, w którym wyprzedano
wodociągi,
infrastrukturę tak naprawdę i krytyczną, jedną i drugą. Politycy nagle uważają, że budowa polskiego silnego segmentu gospodarczego jest ze szkodą dla Polski. No, to jest splendoru pani Dulkiewicz Wydziałowi Prawa Uniwersytetu Gdańskiego nie przynosi.
Niestety. A skoro rozmawiamy o pieniądzach, to teraz o trochę mniejszych, ale także tych wydawanych z naszej, czyli gdańskiej, podatników gdańskich kasy. 1500 zł dziennie. Tyle kosztuje nas, gdańszczan, ekokosiarka w postaci owcy, która zjada trawę w ramach proekologicznego projektu w Gdańsku.
Na powierzchni 500 metrów.
500 metrów kwadratowych.
No ja w tej sytuacji mogę zaproponować pani prezydent tańsze usługi od mojej firmy. Ja bym mógł, żeby było ekologicznie, wziąć taką kosę, a kiedyś chłopi brali kosę, szli na pole i też ekologicznie kosić te 500 metrów kwadratowych.
Przez 3 miesiące musimy
dodać. Przez 3 miesiące, ja powiem, raz w tygodniu. Nawet. A jeżeli będzie nierówno, to obiecuję, nożyczkami do paznokci będę docinał za tą kwotę te źdźbła trawy. A zebrany wroty, czy nawłoć, czy tam dziurawiec ususzę i dostarczę także miastu Gdańskiej jako taki suplement do tego całego.
To panowie, chyba się ze mną zgodzicie, sam pomysł w sobie nie jest zły. Jest stosowany na Zachodzie, ale nie wygląda to w ten sposób
żeśmy
finansowo.
Żeśmy się pogubili w tym wszystkim, w tej ekologii, w tym takim dostarczaniu takiego zielonego życia. No, to nie jest zielone życie, to jest po prostu...
To tramwaj będzie jeździł na bohaterów getta warszawskiego jako przejaw zielonego życia. Tak, między jednym oknem a drugim oknem będą jeździły tramwaje i to jest przejaw troski o standard życia mieszkańców. Ja bym rekomendował panu Tuskowi, żeby nie jeździł do Mikołowa i nie bałamucił tam opinii publicznej. Niech przyjedzie tutaj na bohaterów getta warszawskiego i broni mieszkańców miasta, z którym podobno jest głęboko związany, przed nieprzemyślaną agresją inwestycyjną w standard życia w tej dzielnicy.
No to mówimy też o kamienicach, które jako jedne z nielicznych we Wrzeszczu przetrwały II wojnę światową.
No właśnie.
Dzisiaj polecam wszystkim film jednego z mieszkańców właśnie bohaterów getta warszawskiego, Michała Bałta, który dość mocno się zaangażował w ten protest przeciwko planom miasta Gdańska. No on tam pokazuje wprost, jakie banialuki opowiada wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. Po prostu słowo do słowa odnosi się do jego wcześniejszego filmu. Warto obejrzeć ten materiał, gorąco polecam.
No my tym tematem też dzisiaj w magazynie reporterów tu i teraz będziemy się na pewno zajmować. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Przy okazji tego, że Maciej Naskręt jest z nami, rozmawiałeś i opublikowałeś wywiad z Kacprem Płażyńskim wczoraj w Dzienniku Bałtyckim. My sporo rozmawiamy na antenie o wyborach parlamentarnych, trochę mniej o samorządowych, może to źle. A tam padła chyba ważna dość deklaracja, taka wstępna, powiedzmy, Kacpra Płażyńskiego, że spełnia się w roli posła i nie planuje walczyć o fotel prezydenta Gdańska.
No cóż, no on wypełnia swój obowiązek wobec wyborców w tej chwili. Czy będzie kandydował na prezydenta Gdańska? No, zresztą to dzisiaj mówił Andrzej Skiba. No, decyzja jest w rękach władz z ulicy Nowogrodzkiej. No, podejrzewam, że on sam no, nie powie tego wprost. No, czekamy. To jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest partia dość scentralizowana, więc tam bym się spodziewał decyzji w sprawie Gdańska. No, to jest duże miasto i duża odpowiedzialność przy wyborze.
I matecznik Platformy Obywatelskiej, kandydatkę z drugiej strony już chyba mamy, Marek?
No, wydaje mi się, że jeśli pani Dulkiewicz nie otrzyma sensownej propozycji, sensownej w sensie miejsca na liście Platformy do startu w wyborach parlamentarnych, to będzie się pijała, trzymała jak płotu, żeby zachować tą pozycję społeczną, publiczną, którą ma. Jej osiągnięcia zawodowe w innych dziedzinach życia są niewygorowanego kalibru, więc funkcja prezydenta wydaje się być bardzo atrakcyjna niż specjalistki w jakiejś agencji rozwoju gospodarczego. Nie wiadomo, jak zareaguje Platforma, czy na skutek tych wielu wpadek, o których mówimy, potknięć i takich uchybień, a też błędów politycznych, pani Dulkiewicz będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, czy nie będzie powtórki z wariantu z Jarosławem Wałęsą. No to wszystko jest przed nami, dlatego że najpierw są wybory parlamentarne i one dopiero pozwolą na inny rodzaj rozdania kart.
Ja bym jeszcze tutaj docenił mimo wszystko lewicę w tej całej układance wyborczo. No, ja obstawiam, że między innymi pani Maciejewska, pani poseł Maciejewska ma chyba wielkie ambicje ostatnio w takich sprawach miejskich.
O tym jeszcze porozmawiamy, a kończymy stwierdzeniem, które pojawiło się gdzieś w internecie a propos owiec, a propos tego, że owce to my mamy w urzędzie miejskim, baranów też nie brakuje. Dość mocne słowa padły, ale to internauci. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo. Maciej Nastręt, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję bardzo.
Michał Pacześniak, dziękuję. Do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.